Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Prawdziwą hańbą nazwał papież Franciszek kolejną katastrofę morską z udziałem uchodźców. Prawdopodobnie zginęło w niej 350 migrantów. W Watykanie szykuje się gruntowna reforma Kurii Rzymskiej. Sekretariat stanu ma się stać sekretariatem papieża. Szwajcarscy chrześcijanie o wiele rzadziej sięgają po twarde narkotyki niż ich niewierzący rówieśnicy. 3 października zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Ziarna pokoju zasiane przez błogosławionego Jana XXIII przyniosły owoce. Jednak choć zostały obalone mury i bariery, świat nadal ma potrzebę pokoju, a wezwanie zawarte w Pacem in Terris wciąż pozostaje bardzo aktualne. Zwrócił na to uwagę papież, spotykając się z uczestnikami trwającego w Rzymie międzynarodowego spotkania z okazji 50. rocznicy tej ważnej encykliki. W papieskim przemówieniu o pokoju i sprawiedliwości nie zabrakło dramatycznych konkretów. Odniósł się on m.in. do dzisiejszej katastrofy morskiej u wybrzeży włoskiej wyspy Lampedusa. W wyniku pożaru na łodzi wiozącej afrykańskich uchodźców śmierć poniosły co najmniej 94 osoby. Kolejnych 250 uznaje się za zaginionych.
Nie mogę nie wspomnieć z wielkim bólem tych tak wielu ofiar kolejnej tragedii, jaka miała miejsce u brzegów Lampedusy. Przychodzi mi słowo hańba. To, co się wydarzyło, okrywa nas wstydem. Módlmy się wspólnie do Boga za tych, którzy zginęli, za kobiety, mężczyzn i dzieci, za ich rodziny i za wszystkich uchodźców. Zjednoczmy nasze wysiłki, by podobne tragedie nigdy więcej się nie powtórzyły. Tylko zdecydowana współpraca nas wszystkich może temu zapobiec.
Msza nie jest spotkaniem towarzyskim, ale prawdziwą obecnością Boga pośród nas. Pamięć o zbawieniu nie może stawać się tylko czymś, co robimy z przyzwyczajenia. Franciszek mówił o tym na porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. Podkreślił, iż podczas mszy często się nudzimy właśnie dlatego, że prawdziwa pamięć o zbawieniu jest dla nas tylko odległym wspomnieniem, a nie żywą bliskością. Kurię Rzymską czeka gruntowna reorganizacja, wynika z obrad Rady Kardynałów, które odbywają się w Watykanie pod przewodnictwem papieża Franciszka. Purpuraci odrzucili możliwość ograniczenia się do wprowadzenia jedynie pewnych poprawek czy dodatków do konstytucji Pastor Bonus, którą Jan Paweł II określił aktualny kształt kurii. Niezbędna będzie nowa konstytucja apostolska, poinformował o tym dziennikarzy ksiądz Federico Lombardi.
Jest jasna wola lepszego uwidocznienia służebnego charakteru kurii względem kościoła powszechnego i kościołów lokalnych, zgodnie z zasadą pomocniczości. A zatem nie centralizować. Kardynałowie tego nie chcą, wręcz przeciwnie, chcą walczyć z centralizacją. Rzym ma się zajmować tym, co jest konieczne, z myślą o pomocy Kościołowi we wszystkich jego wymiarach.
Reorganizację czeka też sekretariat stanu, który w większym stopniu ma się stać sekretariatem papieża. Przewiduje się również powołanie moderatora kurii, który byłby odpowiedzialny za koordynację wszystkich dykasterii. Młodzi Szwajcarzy, którzy uznają się za wierzących i praktykujących, o wiele rzadziej sięgają po środki odurzające niż ich niewierzący rówieśnicy. Wykazały to badania przeprowadzone przez Krajowy Fundusz Badań Naukowych na 20-letnich rekrutach do szwajcarskiej armii. Przebadano w sumie ponad 5 tysięcy osób, jedynie 10% z nich zadeklarowało się jako wierzący i praktykujący. Ateistów było 3 razy więcej. Wśród tych ostatnich 6% sięgnęło w ubiegłym roku po narkotyki twarde. 36% częściej niż raz w tygodniu zażywa marihuanę. Wśród wierzących praktykujących narkotyk twardy zażył jedynie 1% badanych. Natomiast do częstego zażywania marihuany przyznało się 20%.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
witam naszych słuchaczy. W tych dniach szkoły wyższe w Polsce rozpoczynają kolejny rok akademicki. Wśród nich znajdują się także uczelnie katolickie. Czy są one dzisiaj potrzebne? Jaką rolę i misję mają do spełnienia? Na te pytania w kontekście akademickiego Krakowa próbuje znaleźć odpowiedź ksiądz Władysław Zuziak, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, z którym rozmawia ksiądz Leszek Gęsiak. Przed mikrofonem Leszek Wilczak. Zapraszam na nasz magazyn.
Gościem Radia Watykańskiego jest dzisiaj ksiądz profesor Władysław Zuziak, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Witam księdza bardzo serdecznie.
Witam wszystkich radiosłuchaczy i pozdrawiam.
Księże profesorze, jest ksiądz profesor rektorem bardzo ważnej polskiej uczelni, Uniwersytetu Katolickiego. Dlaczego uniwersytety katolickie są takie ważne i czy w ogóle w dzisiejszym świecie są potrzebne?
W tej wielkiej rodzinie uniwersytetów katolickich są uniwersytety papieskie, a do takiego należymy, które mają swoją specyfikę, że oprócz uprawiania nauk, zwłaszcza teologii, filozofii, historii czy nauk społecznych, teraz mamy studia na temat rodziny i dziennikarstwa, mamy też za zadanie formować ludzi w duchu wiary chrześcijańskiej, trzeba to odważnie powiedzieć. Z tego też względu bardzo często młodzi kandydaci wybierają naszą uczelnię, żeby oprócz wiedzy zdobyć jeszcze coś więcej. Ponadto przyciąga ich sam patron, błogosławiony Jan Paweł II. I w tej panoramie, jak ksiądz doktor powiedział, różnych uniwersytetów, dlaczego te są potrzebne? Proszę zauważyć, że nauki ścisłe, które są bardzo potrzebne i rozwinięte we współczesnym świecie, nie wyczerpują całej prawdy o człowieku, o świecie, o tym, że człowiek został powołany do wieczności. Te ich badania są ważne, ale fragmentaryczne i dlatego też tego rodzaju dyscyplina jak filozofia czy teologia zwłaszcza, która bada objawienie Boże, pozwala na takie adekwatne, integralne pojmowanie i badanie człowieka jako takiego. I wydaje mi się, że ta misja naszego Uniwersytetu Papieskiego jest też ważna, żeby teologowie potrafili w umiejętny sposób współpracować także z Urzędem Nauczycielskim Kościoła. Profesorowie jako intelektualiści, którzy czynią głębszą refleksję w danej dyscyplinie, mogą wnieść pewną kontrybucję także do nauczania Kościoła dzisiaj, bowiem oprócz tego, że by zgłębiać w naukach biblijnych, zwłaszcza i w innych teologicznych dyscyplinach objawienie Boże, trzeba także bacznie obserwować, śledzić i badać w sposób naukowy to wszystko, co się wydarza i w umiejętny sposób niejako powiedzieć, co dzisiaj jest ważne dla człowieka z perspektywy, bym powiedział, objawienia Bożego. I to czyni teologia. Dlatego też, że bardzo ważną rzeczą są tak zwane badania interdyscyplinarne. Na naszym uniwersytecie, zwłaszcza na Wydziale Filozoficznym, od lat już mamy dobrą tradycję z czasów arcybiskupa Życińskiego, profesora Michała Hellera, gdzie jest prowadzony ten dialog między nauką a wiarą i to są poważne konferencje międzynarodowe, to jest bardzo dzisiaj potrzebne. Nie tylko z dziedziny kosmologii, ale inżynierii genetycznej, mamy badania z dziedziny bioetyki, problemów społecznych. Nawet sami naukowcy z różnych uniwersytetów, gdzie uprawiają fizykę, matematykę czy biologię, chętnie zwracają się do nas, do ośrodka, bym powiedział, filozoficzno-teologicznego, żebyśmy prowadzili jakieś wspólne badania. I to jest bardzo inspirujące dla jednej i drugiej strony. My wiemy, że misja, posłannictwo uniwersytetów papieskich czy katolickich w ogóle jest nadal aktualna, nie jest przedawniona, tylko wydaje mi się, że za mało jesteśmy obecni, nie tylko w tych debatach publicznych, ale naukowych, może nie zawsze w sposób wystarczający.
A na czym miałaby polegać ta większa obecność w dzisiejszym świecie? Bo właściwie pełną panoramę zapotrzebowania społecznego zapewniają bardzo liczne uniwersytety prywatne i państwowe, więc ta specyfika Uniwersytetu Katolickiego powoduje, że czym może stanąć ponad innymi szkołami? co może być jego atutem i co jest jego atutem, że młody człowiek wybierze właśnie Uniwersytet Katolicki.
Wracając do tego wątku młodego człowieka, bardzo się ucieszyłem jeszcze jako dziekan, że przychodzili do nas młodzi studenci z medycyny czy studenci prawa, którzy chcieli zgłębiać jeszcze swoją wiedzę. Dzisiaj są modne tak zwane neuroscience, nauki kognitywne i bardzo rozbudowane, gdzie bada się te relacje między ciałem a duszą. I to wymaga zarówno dobrej wiedzy ze strony nauk szczegółowych, jak i takiej pogłębionej refleksji filozoficznej. I właśnie tu jest nasze miejsce i rola do spełnienia, żeby podjąć te wspólne badania. Ponadto wydaje mi się, że oprócz uprawiania nauki, dobrze by było ją popularyzować. Jeżeli dzisiaj, w tej chwili mamy konferencję na przykład na temat rodziny, nie zawsze znajdujemy pełną odpowiedź i to wszystko, co naukowcy napiszą w sposób taki, bym powiedział, wysokonaukowy. Leżą te książki niekiedy, trzeba by było tę wiedzę popularyzować. I na przykład koledze mówię, zobacz jaki jest problem z przeżywaniem żałoby. Ludzie nie wiedzą, w jaki sposób przyjąć śmierć tragiczną kogoś bliskiego, zmarłego. Moim zdaniem przydałoby się przygotować coś w rodzaju vademecum przeżywania żałoby od strony psychologicznej, wiary, biblijnych nauk i tak dalej, żeby dać niejako wskazówki także i psychologicznej, jak w duchu chrześcijańskim przeżywać żałobę. Ostatnio też było sympozjum poświęcone pochówkowi dzieci, które nie zostały jeszcze ochrzczone. To jest wielki ból, dramat. Zorganizowaliśmy taką konferencję, w tej chwili wydajemy książkę. I była bardzo pozytywna odpowiedź ze strony rodziców, którzy zostali dotknięci tą tragedią, ze strony lekarzy, psychologów i tak dalej. Więc te problemy egzystencjalne, które dotykają każdego człowieka, zawsze wiążą się z teologią czy z filozofią, z taką próbą odpowiedzi na te zasadnicze pytania. Co z moim życiem? Czy jest sens życia? Co dalej po śmierci? A na te pytania nie odpowie nauka. I dlatego, mimo że tak wszystko jest rozwinięte na uniwersytetach dzisiaj, państwowych, publicznych czy prywatnych, to zawsze będzie zapotrzebowanie na filozofię, teologię, czy jeżeli teraz często mówimy o Unii Europejskiej i o chrześcijańskich korzeniach, to także z dziedziny historii sztuki, historii jako takiej. Trzeba liturgiki i tak dalej, trzeba ludziom ukazywać, że cała tradycja, kultura, architektura, sztuka i tak dalej miała korzenie chrześcijańskie i w sposób naukowy, w tym sensie, że badamy, co jest zapisane w takim czy innym tekście, dokumencie, co ten obraz mówi niejako, tak jak Gadamer kiedyś mówił, że my nie tylko oglądamy dzieła sztuki i obrazy, ale ten obraz także mówi do nas, że jest pewnego rodzaju dialog między tym podmiotem, który ogląda obraz, a samym tym obrazem. Rzecz polega na tym, że taka pogłębiona refleksja, bym powiedział, z doświadczenia wiary, refleksja filozoficzna czy teologiczna wciąż jest potrzebna. I to ma za zadanie właśnie Uniwersytet Katolicki czy Papieski, zgłębianie nauk teologicznych, biblijnych, ale także tych nauk ścisłych i próba takiej konfrontacji.
Na początku naszej rozmowy wspomniał ksiądz profesor, że Uniwersytet Katolicki daje nie tylko wiedzę, ale także to pogłębienie pewnej więzi duchowej młodemu człowiekowi. Co takiego specyficznego ma w sobie, czego nauczył się absolwent Uniwersytetu Katolickiego?
To jest ciekawe pytanie i bardzo często, kiedy przychodzą młodzi kandydaci, pytam, dlaczego państwo, czy pan, pani wybraliście naszą uczelnię? A oni mówią ze względu na postać Jana Pawła II, czy profesora Tischnera, profesora Hellera i wielu innych, Jankowskiego, znanego biblisty. Czyli tworzy się pewnego rodzaju szkoła, jakiś klimat. Podobnie widzę, że to jest w Ignacjanum w Krakowie, u ojców jezuitów, uczelni, która się bardzo prężnie rozwija, coraz to inne i nowe kierunki otwiera. I też się tam wytwarza pewnego rodzaju taka wspólnota duchowa. Mnie jako rektorowi zawsze zależy na tym, żeby uniwersytety katolickie czy papieskie w sposób rzetelny uprawiały naukę jako taką. Ale oprócz informacji i przekazywania wiedzy jest jeszcze formacja. I tu z tym nie zawsze dobrze niejako wygląda sprawa. Mianowicie No niestety trzeba powiedzieć prawdę, że duszpasterstwo akademickie, nie tylko na nasze uczelni, ale innych ościennych czy świeckich, przeżywa pewnego rodzaju kryzys. Może już nie kryzys, ale już nie ma takiego zainteresowania na spotkania duszpasterskie, akademickie, jak to było w przeszłości. Nie wiem, dlaczego to jest. Albo w sposób nieatrakcyjny to prowadzimy, bowiem kiedy przychodzi czas świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocnych, to są pełne kolejki do spowiedzi. Że ci młodzi ludzie, studenci szukają jakiejś głębi duchowej. Jest zapotrzebowanie na duchowość i to się ciągle podkreśla. I to też jest nasze zadanie, żeby przygotować dobrych duszpasterzy, księży, katechetów świeckich, także specjalistów z różnych dziedzin, mianowicie w dziedzinie przekazywania życia, nauki o rodzinie czy małżeństwo, żeby byli ludzie, nie tylko duchowni, ale i świeccy, którzy by w sposób kompetentny umieli przekazać tę wiedzę, żeby młody człowiek, czy małżonkowie, czy rodzina mogły się w taki doskonały sposób rozwijać. Uważam, że w dobie sekularyzacji tym bardziej jesteśmy potrzebni. Może za mało jesteśmy obecni w tych debatach publicznych, dlatego nawiązuję do tego, co wcześniej powiedziałem, żeby oprócz naukowych wielkich pozycji, bym powiedział, ważnych od strony naukowej, były także popularno-naukowe broszury, książki, katechezy czy artykuły, żeby upowszechniać to, co zostało zdobyte i przekazać całe bogactwo tradycji. Jest bardzo bogata tradycja Kościoła, nie tylko w nauczaniu, ale tak jak powiedziałem, w dziełach sztuki, architektury. To należy wydobyć i ukazać współczesnemu człowiekowi i powiedzieć, że jest pewnego rodzaju ciągłość, zwłaszcza w dobie ponowoczesnej, gdzie wydaje się, że człowiek jest wyrwany z tradycji, że jest skazany na samego siebie czy na samą siebie i że on czy ona jest punktem odniesienia. To ja decyduję o prawie moralnym, to jest mój wybór, który się liczy, a tu trzeba po prostu osadzić jednostkę, podmiot w całej tradycji, w całym obiektywnym świecie, porządku, żeby on się nie czuł oderwany, bowiem ten przesadny indywidualizm, wyrwanie człowieka ze wspólnoty Kościoła, czy oderwanie się od Boga, sprawia, że człowiek coraz bardziej czuje się samotny, oderwany od tej źródłowej, podstawowej więzi z Bogiem, od tej podstawowej więzi z drugim człowiekiem, czy też więzi z pokoleniami naszych ojców, matek, praojców, którzy wypracowali jakieś trwałe dobra kultury, sztuki, nauki. I my nie tylko musimy, ale chcemy to dziedzictwo podjąć i w sposób twórczy je rozwinąć. Jestem przekonany, że i w dobie zeświadczenia, gdzie wydaje się, że Kościół jest niepotrzebny, że mówi się o tylu różnych skandalach czy nadużyciach, Kościół jako taki wciąż jest i będzie potrzebny, tak samo Uniwersytet Katolicki, który ma zgłębiać, tak jak powiedziałem wcześniej, objawioną naukę Bożą, jak i dyscypliny nauk szczegółowych z biologii, z humanistyki i tak dalej. I w ten sposób uniwersytet spełnia swoje dzieło, swoją misję, służy człowiekowi, służy Kościołowi, służy naszej ojczyźnie. I to jest takie życzenie zachęcające równocześnie młodych kandydatów. Przychodźcie studiować do nas na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Przychodźcie studiować do Akademii Ignacjanum Ojców Jezuitów. Bowiem oprócz uprawiania prawdziwej nauki zdobędziecie jeszcze coś więcej, pogłębicie swoją duchowość, a to pomaga bardzo w rozwoju pełni naszego człowieczeństwa.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Radia Watykańskiego był ksiądz profesor Władysław Zuziak, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.